popołudniowa rozmowa w RMF FM.
Bianka Mikołajewska i jej gość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, a naszym gościem jest dzisiaj Janusz Cieszyński, wiceminister w Kancelarii Premiera odpowiedzialny za informatyzację i cyfryzację, wcześniej wiceminister zdrowia.
Dobry wieczór, prawda. Panie ministrze. Dobry wieczór, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, prawdopodobnie dzisiaj liczba ofiar koronawirusa w Polsce przekroczy 100 tysięcy, a jesteśmy dopiero u progu piątej fali. Czy rząd w tej sprawie robi wszystko, co może?
Ja jestem przekonany, że tak. No, sam brałem w tym udział. Później za ten temat odpowiadał pan minister Niedzielski, ale tak naprawdę można powiedzieć, że cały rząd tutaj daje z siebie wszystko, żeby tę pandemię, no, która można powiedzieć dotknęła cały świat, zwalczać jak najlepiej jest w stanie.
Kilka tygodni temu Jarosław Kaczyński mówił w jednym z wywiadów, że byłby zwolennikiem bardziej radykalnych działań, być może nawet obowiązkowych szczepień. Teraz mówi, że liczy się tylko to, co można zrobić w parlamencie, co jest możliwe do przeprowadzenia w parlamencie. Jesteście w tej sprawie zakładnikami ludzi Ziobry, Kukiza?
No, panie redaktor, ja bym w ogóle na to w ten sposób nie patrzył, dlatego że no, tak się zresztą mówi, że polityka to jest sztuka osiągania tego, co jest możliwe do osiągnięcia i myślę, że jeżeli chodzi o politykę, no to nikt tak dobrze się na niej nie zna w Polsce, jak pan prezes Jarosław Kaczyński. I jednocześnie, to we wszystkich wypowiedziach pana prezesa było jasno wskazane, pan prezes jest sam wielkim zwolennikiem wszystkich działań, które mają na celu opanowanie epidemii, w tym oczywiście przede wszystkim programu szczepień. I ja jestem przekonany, że ta wyszczepialność będzie się poprawiać. Jestem też przekonany, że wraz z tym, jak wiemy coraz więcej o tym wirusie, to będziemy też w stanie dużo lepiej na niego reagować. Proszę zauważyć, że na przykład niedawno dowiedzieliśmy się, że będą dostępne już leki na COVID. Wcześniej tego nie było. Wcześniej były tylko pewne próby, były preparaty, które były wykorzystywane do leczenia innych chorób. Także widzimy, że cały świat sobie z tym radzi coraz lepiej. Ja jestem przekonany, że to jest też optymistyczna prognoza dla Polski.
Przejdźmy do działań w ramach pana obecnej działki. Znalazłam takie rozporządzenie, z którego wynika, że chcecie wydać ponad 1 700 000 zł na budowę narzędzia do monitoringu dezinformacji i fake newsów dotyczących COVID-19. Kiedy ono zostanie uruchomione?
To jest działalność, która tak naprawdę trwa, bo pani, rozumiem, mówi o rozporządzeniu o tak zwanych wydatkach niewygasających.
Tak, to są wydatki, które przechodzą z ubiegłego roku na obecny.
Wydatki niewygasające to są takie wydatki, które już zaczęliśmy w ubiegłym roku ponosić, także tak samo jest i w tej sprawie.
Czyli to była większa kwota i została już część wydana.
Tak samo jest i w tej sprawie. Myśmy pod koniec roku takie działania podjęli i będziemy to realizować. Chodzi o monitorowanie treści. To jest zresztą bardzo ciekawa sprawa, bo w ubiegłym tygodniu mieliśmy taką sytuację, że Facebook zablokował profil Konfederacji.
To się łączy, ale to ja najpierw zadam panu ministrowi pytanie w takim razie, bo chciałam coś zacytować. Szczepienia to eksperyment medyczny. Szczepienia wywołują dziwną wysypkę. Większość rzekomych przypadków COVID-a była celową fabrykacją. Szpitale brały udział w oszustwie, ponieważ były zachęcane finansowo. Czy takie informacje chcecie tropić?
Panie
tym
redaktor,
narzędziem do monitorowania.
Domyślam się, że to są informacje, które pochodzą ze strony Konfederacji.
Nie, pana
albo
ministra z innego
źródła, którego ujawnienie ma mnie postawić w niekomfortowej sytuacji. Ja powiem tak. Ja uważam, że nie powinno się mówić o kwestiach związanych z ochroną zdrowia, ze zwalczaniem pandemii bez dobrych naukowych podstaw. I dla mnie źródłem takiej naukowej wiedzy jest przede wszystkim Rada Medyczna przy premierze i wiem, że teraz zresztą cała ta rzeczywistość wokół pandemii zmieniła też świat badań naukowych, bo nie wiem, czy pani redaktor wie, ale przecież są udostępniane jako preprinty, czyli jakby jeszcze takie niezaakceptowane w pełni prace, ale jednak prace, w których ktoś na przykład wyciąga wnioski na temat pandemii na podstawie badania na 20 kilku osobach. I to jest publikowane w bazach takich czasopism jak Lancet, Nature, które zbudowały swoją wielką reputację właśnie na tym, że zawsze miały świetne informacje, wielokrotnie sprawdzone. Tutaj potrzebujemy jak najszybciej tej wiedzy, czyli
ale wracajmy
ona się bardzo
dynamicznie
zmienia.
Wróćmy do tych treści. To są treści, których autorzy zresztą też powołują się na autorytety, przywołują tam rozmaitych ekspertów ze świata. To jest to portal, który jest finansowany przez rząd. Stowarzyszenie, którego prowadzi, dostało 1 000 000 złotych dotacji z Narodowego Instytutu Wolności. Jaki jest w tym sens, że z jednej strony rząd chce tropić fake newsy dotyczące COVID-u, a z drugiej strony daje gigantyczne pieniądze na takie portale?
Ale panie redaktor, ale to chciałbym wiedzieć więcej, bo nie znam akurat tego przypadku. To jest tak, że w pani ocenie rząd przekazał środki na finansowanie portalu, którego celem było w tym wniosku o dofinansowanie podawanie nieprawdziwych informacji.
Dokładnie przekazał Narodowy Instytut Wolności pieniądze. Pisały o tym media, że na tym portalu publikowane są takie treści.
A co było w tym
było
wniosku?
To wiele miesięcy temu. Było to że na stworzenie mediów, jeżeli dobrze pamiętam.
No czyli w mojej ocenie pani sugestia, że rząd finansuje tego rodzaju treści, no jest pewnego rodzaju nadużyciem, no bo jak rozumiem, nikt świadomie takich środków...
Ale finansuje, bo dał na te pieniądze, mimo że od kilku miesięcy te treści są tam nadal, te pieniądze
Panie
to stowarzyszenie
redaktor,
dostaje.
Jedna, jedna z największych polskich gazet opublikowała na swojej okładce fotografię pani, która rzekomo była właśnie ofiarą takiego odczynu poszczepiennego. Wydaje mi się, że w tym tytule, jeśli nie teraz, to kiedyś w przyszłości, także były reklamy, które były finansowane przez instytucje państwowe. Czy to oznacza, że rząd finansuje w ten sposób dezinformację?
Nie, no to jest trochę jednak co innego. Sfinansować
to samo.
Portal, który publikuje takie treści
Szanowny
i uparcie je publikuje, mimo tego, że były już publikacje w mediach krytyczne wobec tego.
Ale szanowna pani redaktor, przecież jak rozumiem, ani pani, ani ja nie posiadamy jakichkolwiek informacji, z których wynika, że rząd lub jakakolwiek instytucja rządowa przekazała świadomie środki na to, żeby finansować dezinformację na temat pandemii. Tak samo z czego się utrzymują media? No przecież z niczego innego, jak właśnie z reklam, więc równie uprawniona teza jest ta, którą ja postawiłem, że w sposób nieświadomy faktycznie no, rząd mógł dołożyć do tejże bardzo poczytnej gazety, która później taką publikację zrobiła i powiem szczerze, jestem gotów się założyć, że zasięg tej gazety, o której mówię, jest znacznie większy niż tego portalu, o którym mówi pani redaktor.
Panie ministrze, jeżeli znajdziecie te informacje, te dezinformujące, co będziecie z nimi robić?
My już to robimy. Zgłaszamy te informacje do tych platform, które do Facebooka, na Twittera. Tylko, że problem polega na tym, że te platformy...
Ale zgłaszacie, żeby co one zrobiły?
W naszej ocenie, jeżeli te informacje zawierają treści nienaukowe, nieprawdziwe, to zgodnie z regulaminami tychże platform one powinny być usunięte. No i właśnie wracamy do tego tematu, który chciałem już poruszyć, czyli do tego, że te platformy w takich przypadkach, kiedy mają w oczywisty sposób coś zgłoszone, w ogóle się w to nie angażują. I dosłownie pojedyncze wpisy z tych, które przekazaliśmy, były usuwane. I zresztą
no dobrze, ale to z drugiej
na
strony,
tym polega
pan
cała manipulacja
broni
Facebooka w sprawie
w tej chwili
Konfederacji.
Właśnie, broni pan w tej chwili Konfederacji. Bardzo gwałtownie pan protestuje przeciwko usunięciu z Facebooka profilu. Dosyć gwałtownie, jak na pana na Twitterze broni pan właśnie tego, broni pan Konfederacji. A właśnie ten profil został usunięty za łamanie zasad Facebooka i za szerzenie dezinformacji w sprawie COVID-u. Tak przynajmniej wynika z uzasadnienia Facebooka.
No tak, tylko to, co chcę wskazać, to jest to, że to uzasadnienie jest w mojej ocenie nieautentyczne, ponieważ równocześnie ta sama platforma, pomimo wielu wskazań z naszej strony, nie usuwała ani postów, ani profili. I tutaj też chciałbym zauważyć bardzo istotną różnicę. Usunięcie całego profilu w mojej ocenie stanowi po prostu przykład cenzury prewencyjnej, która jest w Polsce konstytucyjnie zakazana.
Muszę przerwać w tej chwili, dlatego że musimy skończyć w tej chwili naszą rozmowę w Radiu RMF, ale nie kończymy całkiem naszej rozmowy. Zapraszamy do radia internetowego RMF24 i do naszych mediów społecznościowych i tam kontynuujemy naszą rozmowę. Przerwałam pan.
Oczywiście. Usunięcie całego profilu stanowi w mojej ocenie cenzurę prewencyjną, ponieważ to sprawia, że w tym przypadku legalnie działająca w Polsce partia polityczna traci dostęp do ponad 600 tysięcy osób, które ten jej profil śledziły.
Ale
jeżeli
to
ktoś
według
by usunął
pana,
konkretny
jeżeli,
post...
Jeżeli partia działa legalnie, to może nielegalnie właśnie nie podejmować nielegalne
nie
działania?
Nie mam, pani redaktor. Czy pani ma jakieś informacje, z których wynika, że Konfederacja zrobiła coś nielegalnego? Bo znaczy, ja nie mam. Co więcej...
Inaczej, może złego słowa użyłam. Nie tyle nielegalnych działania, co łamać zasady Facebooka w tym przypadku, czy platformy, na której działa.
A czy pani widziała jakieś dowody na to, że partia złamała te reguły? Dlatego, że ja ich osobiście nie widziałem. I oczywiście ja nie mam powodu nie wierzyć Facebookowi, ale chyba przyzna pani, że zdjęcie z internetu strony partii, którą śledzi 600 tysięcy osób, nie pokazując konkretnego uzasadnienia, konkretnego jakby powodu, dla którego to się stało, no to już jest jakiś problem.
Ale może właśnie w tym jest rzecz, o czym mówił pan przed chwileczką, czyli o w zasięgu. Jeżeli mamy do czynienia z organizacją, której profil ma ogromny zasięg, to tym większa jest szkodliwość, jeżeli ewentualnie tam są rozpowszechniane treści.
Nie ma pani wrażenia, że to jednak powinno podlegać jakiejś demokratycznej kontroli? No zaraz zresztą obawiam się tego, że pani mi powie, że Konfederacja też otrzymuje pieniądze z budżetu państwa.
Nie rozmawiamy o moich poglądach, bo ja tu mam swój ukształtowany pogląd na temat tego, czy Facebook powinien usuwać treści, czy nie. Rozmawiamy o pana działaniach. Z jednej strony pan żąda, czy mówi, że będzie żądał zdejmowania z rozmaitych platform treści dezinformujących, a z drugiej strony sprzeciwia się pan zdejmowaniu tych treści z Facebooka, kiedy chodzi o Konfederację.
Nie, szanowna pani redaktor. Ja się sprzeciwiam temu, żeby deplatformować, czyli usuwać konto Konfederacji z Facebooka, bo usunięcie konta to jest coś zupełnie innego niż oznaczenie lub usunięcie konkretnych wpisów. I wydaje mi się, że to jest dość fundamentalna różnica, że i właśnie tego dotyczy też w mojej ocenie ten konstytucyjny zakaz prewencyjnej cenzury, że nie możemy mówić komuś, że ponieważ obawiamy się, że napiszesz coś, co nam się nie spodoba, to w ogóle zabierzemy ci możliwość docierania do swojej publiczności. Uważam, że to jest super nie w porządku i uważam, że gdyby ktoś próbował nawet po zamieszczeniu najbardziej bulwersujących treści ograniczać dostęp nie wiem, jakiegoś medium, które śledzi kilkaset tysięcy osób w Polsce, no to byłoby wokół tego naprawdę wielkie larum. A tutaj, pani redaktor, to naprawdę nie jest kwestia Konfederacji, bo proszę mi uwierzyć, ja mam, myślę, bardzo niewiele wspólnych poglądów z poglądami partii Konfederacja.
No ale może tak jak pan minister Dworczyk, uważa pan, że Konfederacja jest bardzo cenna. Kontakty z konfederatami są w niektórych sytuacjach bardzo cenne.
Pan minister Dworczyk mi nigdy nie mówił, że tak uważa, także no, trudno mi się do tego odnieść. Natomiast uważam, że...
Tak pisał w swoich mailach, które zostały opublikowane.
Tak pisał w mailach, których autorstwo część osób jemu przypisuje, także no, od samego początku dość konsekwentnie wskazujemy, że jakby no, nie sposób stwierdzić, co z tej korespondencji jest prawdziwe, co jest manipulowane, co jest w całości fałszywe, także
jeszcze
proszę
mi
pozwolić.
Jeszcze do tej pory nikt nie podważył prawdziwości żadnego z maili, a wiele maili, wielu została
pani
potwierdzona.
Pani redaktor, no niestety nie zna pani chyba w takim razie całej prawdy, ponieważ nawet podczas spotkania z przedstawicielami mediów w kancelarii premiera, w którym uczestniczyłem, wskazywaliśmy konkretny przykład takiej korespondencji, która po prostu została w całości sfałszowana. Na pewno pani koledzy, koleżanki, dziennikarze mogą pani to potwierdzić. Tak właśnie było.
Ja mogę potwierdzić za to, że przynajmniej część tych maili jest prawdziwa, bo były tam na przykład cytowane maile, które były kierowane z redakcji OKO.press wyłącznie do pana ministra Dworczyka i później była dyskusja wokół treści pytań właśnie wysłanych przez OKO.press. Wicepremier Sasin potwierdził również w studiu w RMF prawdziwość niektórych maili. I jeszcze były inne i prywatne, i publiczne osoby, które potwierdzały także, że
tak jak,
te maile
tak
są
jak
prawdziwe.
Też i pani redaktor wskazałem, no nie sposób stwierdzić, które z nich są prawdziwe, które częściowo zmanipulowane, bo sama pani przyzna, że wystarczy czasem dostawić tu jedno słowo, tam coś lekko zmienić, żeby wydźwięk jakiejś wypowiedzi był zupełnie inne, które są zupełnie sfałszowane, także ze względu na to, że nie chcemy jakby grać w tej orkiestrze rosyjskiej dezinformacji, nie będziemy się tutaj do tego przyłączać. Nie
ciekawe,
będziemy
że tego samego nie mówił PiS i też chyba nie słyszałam wtedy pana wypowiedzi, ale może jeszcze się pan tak publicznie wtedy nie udzielał, dotyczących podsłuchów nagrywanych nielegalnie przez kelnerów w restauracji Usowie.
Ile krajów Unii Europejskiej potwierdziło, że tamta sytuacja była inspirowana przez Rosję? Pamięta pani jakieś? Bo w tej sprawie 27 krajów Unii Europejskiej wydało zgodne oświadczenie przypisujące atrybucję tego ataku Rosji. Także ja
były
wiem, że pan premier...
Ja wiem, że pan premier... opisywały te powiązania. Była między innymi książka Grzegorza Rzeczkowskiego, dziennikarza polityki, która opisywała bardzo dokładnie ten cały mechanizm powiązań i tak dalej. Ale zostawmy
Ja wiem, że pan premier Tusk tam kiedyś się tłumaczył z wyrywania dziennikarzom komputera, mówił o tym, że tam właśnie gdzieś w tle jest Rosja, tylko że w przeciwieństwie, pani redaktor, do nas, rządy Platformy Obywatelskiej nie udowodniły w żaden sposób tego, co mówiły. A no, chyba pani przyzna, że trudno sobie wyobrazić, że te wszystkie kraje Unii Europejskiej chciały zrobić Polsce, czy nawet nie Polsce, tylko Prawo i Sprawiedliwości przysługę, publikując to oświadczenie. Proszę zobaczyć, takich oświadczeń dotyczących atrybucji ataków cybernetycznych naprawdę nie ma wiele na tym poziomie i myślę, że to bardzo dobrze pokazuje właśnie różnicę między tamtą sytuacją, gdzie tylko się o czymś tam mówiło, że może prawdopodobnie tak myśli, a tutaj, gdzie przedstawiliśmy konkretne dowody i za tym poszła konkretna atrybucja przez naszych partnerów z Unii Europejskiej.
Panie ministrze, porozmawiajmy o naukach wypływających w takim razie z tego, bo też czytam w tym samym rozporządzeniu, o którym przed chwileczką mówiliśmy, że planujecie szkolenia dla kluczowych osób w państwie dotyczące właśnie cyberbezpieczeństwa. To akurat nieduża kwota, 100 tysięcy złotych tylko planujecie, przynajmniej z tych przesuniętych z zeszłego
Planujemy dokończyć te, dokończyć
no
realizację
chcę zapytać, czy to również trwają te szkolenia?
Oczywiście. Kilkaset osób, ministrowie, parlamentarzyści. I muszę powiedzieć, że to jest w ogóle jakiś świąteczny cud, bo bez względu na to, z której opcji politycznej, wszyscy państwo parlamentarzyści mówią, że to jest naprawdę ciekawe szkolenie, co akurat bardzo mnie cieszy, bo te szkolenia przygotowują eksperci z instytucji, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, którzy w rozmowach ze mną wielokrotnie wskazywali, że takie szkolenia by się właśnie
tym szkoleniom podlegają posłowie, członkowie rządu, tak?
Państwo parlamentarzyści, członkowie rządu, tak. Takie szkolenia są prowadzone na bieżąco. Nie będziemy tego oczywiście przerywać. To musi być działanie ciągłe. No ale też o szczegółach z oczywistych względów dużo mówić nie będziemy.
A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest wiceminister Janusz Cieszyński, odpowiedzialny za informatyzację i cyberbezpieczeństwo między innymi. Panie ministrze, a czy pan może dzisiaj z ręką na sercu powiedzieć, że już nikt z rządu nie używa prywatnych maili do korespondencji służbowej?
Proszę mi wybaczyć, ale ja nie kontroluję korespondencji moich kolegów z rządu.
Czy może pan w każdym razie za siebie chociaż ręczyć, że nie korzysta pan do korespondencji służbowej z prywatnych maili?
Ja koresponduję z maila służbowego i no, tak jak mówię, za siebie jak najbardziej mogę odpowiadać.
A jak pan dostaje od innych maile, tylko że z służbowej skrzynki, to... Przepraszam. Zaplątałam się, przepraszam. Proszę powiedzieć jeszcze, Jarosław Kaczyński w tej chwili przyznaje de facto, że służby kupiły Pegasusa i sugeruje, że Krzysztof Brejza mógł być podsłuchiwany w związku z aferą inowrocławską. Pana zdaniem to narzędzie powinno być używane w takiej sprawie?
Panie redaktor, no ja nie mam pojęcia na temat metod operacyjnych pracy polskich służb. Opieram się na tym, co mówił rzecznik ministra koordynatora, że wszystko wokół tych spraw było zgodne z prawem i no, to jest wszystko, co ja mam w tej sprawie do powiedzenia.
Dobrze, ale ja nie pytam pana o to, czy nie wiem, czy była podstawa do tego, żeby podsłuchiwać, czy nie, no bo wiadomo, pan nie ma wglądu w dokumenty prokuratury ani sądu. Pytam pana jako osobę, która decyduje o używaniu rozmaitych narzędzi właśnie, które jest w tej chwili odpowiedzialne
za...
Nie, mówię o narzędziach informatycznych w tej chwili w państwie. Czy uważa pan, że państwo powinno stosować do prowadzenia takich spraw, jak ta afera inowrocławska, takich narzędzi jak Pegasus, które są przeznaczone do wykrywania terrorystów, do tropienia karteli narkotykowych, do najpoważniejszych przestępstw?
Szanowna pani redaktor, po pierwsze jest tak, że ja nie mam jakiejkolwiek wiedzy na temat tego, do czego są używane narzędzia, które są wykorzystywane do pracy operacyjnej przez służby. Dlatego no, nie sposób się odnosić do pani sugestii, że to było w jakiejś konkretnej sprawie używane.
Ale to nie jest moja sugestia, to jest sugestia Jarosława Kaczyńskiego, który dzisiaj w wywiadzie dla tygodnika sieci mówi, że prawdopodobnie, znaczy tak sugeruje, że to w związku właśnie z aferą inowrocławską to narzędzie używane.
Pani mówi najpierw, że prawdopodobnie, potem, że mówi, potem, że sugeruje. Wstyd przyznać, jeszcze nie miałem okazji się zapoznać z tą wypowiedzią pana prezesa Kaczyńskiego, więc trudno mi się do tego odnosić. Mówi pani o jakiejś aferze inowrocławskiej. No ja faktycznie słyszałem o tym, że pan senator Brejza w ratuszu zarządzanym przez swojego ojca stworzył taką komórkę, która zajmowała się zamieszczaniem komentarzy na jakichś portalach internetowych.
Tak twierdziła TVP Info w oparciu o zmanipulowane SMS-y z telefonu pana.
Wydaje mi się, że portal TVP Info opierał się, szanowna pani redaktor, o treść zeznań, które były składane w tej sprawie, ale muszę panią tutaj rozczarować. Interesowałem się tym specjalnie.
Ta sprawa dotyczy wyprowadzenia z kasy magistratu kilkuset tysięcy złotych przez byłą urzędniczkę tego magistratu. Czy to są sprawy, czy tego rodzaju sprawy, to są sprawy, w których powinny być stosowane takie narzędzia jak Pegasus?
A pani się zapoznała z aktami tej sprawy?
No nie miałam dostępu, bo w tej chwili jeszcze jest na etapie prokuratury.
Jak tylko będzie taka możliwość, to chętnie to zrobię.
I wie pani,
co dla mnie z tego wynika? Że ponieważ nie miałem się okazji z nimi zapoznać, to nie komentuję tego tematu, bo po prostu ja przyjąłem sobie taką zasadę, że jeżeli się na jakiś temat wypowiadam, to staram się mieć o tym jakiekolwiek pojęcie. I naprawdę, no jakaś konkretna sprawa prowadzona przez prokuraturę, skąd ja mam cokolwiek o tym wiedzieć, pani redaktor?
No to dosyć wygodne. A skoro jesteśmy przy...
No to dla mnie średnio, dlatego że pani mnie odpytuje, a ja pani mogę tylko powiedzieć, że nie wiem, a pewnie pani by oczekiwała, że ja udzielę jakiejś innej odpowiedzi. To nie jest w ogóle
komfortowe. Państwo bardzo często komentujecie sprawy, które myślę, że znacie w o wiele mniejszym stopniu niż w tej chwili już znana jest ta sprawa publicznie. Ciekawe. I że fakty, które już dzisiaj znamy w tej sprawie, no pozwalają na jakimś takim podstawowym poziomie skomentować to, czy tego rodzaju narzędzia powinny być stosowane w tego rodzaju sprawach.
Proszę mi wybaczyć, ja nie mam w sobie tyle odwagi, żeby powiedzieć, że w takiej konkretnej sprawie
takie
narzędzia.
Czyli sądzi pan, że pan senator Brejza podejmował działania jakieś terrorystyczne, działania, nie wiem, działał w zorganizowanej grupie przestępczej, która prowadziła popełniała jakieś bardzo poważne przestępstwa?
Myślę, że do takich celów
zostało stworzone to narzędzie.
Myślę, że pan senator Brejza prowadził farmę troli w internecie. To wiemy, myślę, że z dużą pewnością. Natomiast jeżeli chodzi o inne aktywności pana senatora Brejzy, nie mam na ich temat jakiejkolwiek wiedzy, podobnie jak i na temat szczegółów tego, co pani nazywa aferą inowrocławską.
A jeżeli jesteśmy przy działaniach służb, to może pan powiedzieć, jak wyglądało zatwierdzenie przez służby transakcji zakupu respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia?
Tak. Zgodnie z procedurą, którą ustaliliśmy z kierownictwem CBA, przekazywaliśmy informacje o kontrahentach, no i w tym przypadku była informacja o pozytywnej weryfikacji tego kontrahenta.
Ale czy coś więcej CBA, jakąkolwiek więcej informacji przekazało, czy tylko to krótkie sformułowanie, że jest pozytywna weryfikacja?
Weryfikacja jest pozytywna, tak.
Bez żadnego uzasadnienia, bez wyjaśnienia, jak sprawdzano tą spółkę?
Żadnych szczegółowych informacji na temat jakiegokolwiek ze sprawdzeń, które wtedy otrzymaliśmy, a otrzymaliśmy ich pewnie setki, dlatego że tych transakcji było bardzo wiele. O wszystkich tych transakcjach zresztą informowaliśmy i cała ta sytuacja wzięła się z listy, którą Ministerstwo Zdrowia opublikowało na stronie internetowej, a nie z jakiegoś dochodzenia czy śledztwa, ponieważ my od samego początku mówiliśmy, że no działamy w zupełnie ekstraordynaryjnych warunkach, no i w związku z tym niezbędna jest transparentność, pokazywanie, co robimy i na co idą te pieniądze.
No to nie było tak do końca transparentne, bo wtedy, kiedy media usiłowały się dowiedzieć o szczegóły, wtedy w czasie rzeczywistym, kiedy to się wszystko działo, to bardzo trudno było uzyskać jakiekolwiek informacje dotyczące tego właśnie, kto dostarcza sprzęt, za jakie kwoty i tak dalej. Ministerstwo Zdrowia wcale tak bardzo
pani,
transparentnie nie prowadziło.
Nie sądzi pani, że lista w Excelu, która zawiera informacje o nazwie kontrahenta, produkcie, który jest nadawany i cenie.
Już, a kiedy się pojawiła? Na dosyć późnym etapie, jeżeli dobrze pamiętam. No już w tej chwili daty oczywiście nie.
Ale tak mniej więcej, jak pani, powiem,
ale,
jak pani...
Ale pamiętam, że wielokrotnie wysyłaliśmy na początku, kiedy zaczęły się te zakupy, pytania i wtedy nie otrzymywaliśmy odpowiedzi.
Ja nie udzieliłem pani na jakieś pytanie odpowiedzi?
Nie wiem, czy ona była redaktor, kierowana do pana.
Pani redaktor, więc... ja byłem codziennie, czy może nie codziennie, ale kilka razy w tygodniu na dziedzińcu przy ulicy Miodowej w Ministerstwie Zdrowia udzielałem pytań dziennikarzom ze wszystkich redakcji, także z redakcji RMF.
Aż wyciągnę te pytania i panu ministrowi prześlę.
Pani redaktor akurat pytała mnie o to, czy moim ojcem chrzestnym nie jest Kornel Morawiecki. Takie pytania mi pani przesyłała. Nie jest.
Bardzo się cieszę, że pan teraz uznał za stosowne.
Ale odpowiedziałem pani na to pytanie.
Publicznie to oświadczyć. Tak, to prawda, rzeczywiście przyznaję, że pan odpowiedział. Na koniec jeszcze chciałam zapytać tylko o rzecz, która dzisiaj bardzo wielu Polaków nurtuje, związaną z rzeczą, o której wszyscy dyskutują. Czy pan wie już, jakie wynagrodzenie dostanie pan w związku z wprowadzeniem Nowego Ładu?
Obliczałem sobie w takim kalkulatorze, który jest dostępny w internecie. Natomiast muszę przyznać, że tej dokładnej kwoty nie pamiętam. Ja jestem w tej grupie, w której moje wynagrodzenie będzie trochę niższe niż było w ubiegłym roku. Natomiast ja myślę, że to jest dobra reforma, myślę, że to jest dobry kierunek i on nas przybliża w wielu aspektach do tego, jak te systemy podatkowe funkcjonują.
Czyli straci pan, ale kierunek jest słuszny.
No, pani redaktor, ale... Zaczęła pani od tego, czym się zajmowałem, że tak powiem, w tym poprzednim politycznym życiu, czyli od Ministerstwa Zdrowia. I naprawdę, komu jak komu, ale mi naprawdę nie trzeba tłumaczyć tego, jak bardzo w polskim systemie ochrony zdrowia są potrzebne pieniądze. One są potrzebne na wynagrodzenia dla pielęgniarek, dla ratowników medycznych, dla lekarzy, na dostęp do nowoczesnych leków, na sprzęt. Naprawdę, skala tych potrzeb jest naprawdę spora, mając na uwadze oczekiwania grup zawodowych, mając na uwadze postęp technologii, to, że chcemy zapewniać naprawdę coraz lepszy dostęp do ochrony zdrowia.
I to wszystko Polski Ład nam przyniesie.
No, panie redaktor, taki jest fundamentalny cel przeniesienia bardzo dużej obniżki podatków kosztem zwiększenia kwot, które wpływają tytułem składki zdrowotnej. I to jest tak naprawdę clue tej reformy. Jeżeli spojrzymy sobie na te systemy podatkowe w Polsce i w innych krajach europejskich, to jest zupełnie oczywiste, że ten system w Polsce był do tej pory mniej sprawiedliwy niż był w krajach Zachodu. I w mojej ocenie to nie jest źle, że on się zmienia w tym kierunku. Część osób mówi, że ten system nie miał prawa dobrze być przyjęty przez media, ponieważ wielu pracowników mediów akurat wybiera te formy opodatkowania, które przy tych zmianach jakoś sprawiają, że się ma mniej w kieszeni.
Czyli to wszystko znowu sposób, jest wina mediów i dziennikarzy, negatywnie Polski Ład. Nie ustawa była przyjmowana
ja
na kolanie takiego, 700
ja
stron.
Nic takiego nie, ja nic takiego nie powiedziałem, ale jeżeli pani o to pyta. Ja w Ministerstwie Zdrowia zajmowałem się przez 2 lata takim dość dużym, skomplikowanym wdrożeniem recept elektronicznych, skierowań elektronicznych. Tak, czegoś, co działa w Polsce od... akurat ruszyło to właśnie tuż przed pandemią, to było tam 8 stycznia 2020 roku. I naprawdę nie trzeba mi tłumaczyć, jak skomplikowane jest wdrażanie zmian na tak dużą skalę, kiedy nie jest tak, że się odpowiada tylko za to, co ma się na własnym podwórku, tylko
panie ministrze,
jest
ale
tak,
nikt
że...
nie stał z batem nad głową i nie było żadnego obowiązku, żeby wprowadzać to w takim tempie
szanowna pani redaktor, szanowna pani redaktor.
Musimy kończyć rozmowę.
No dobrze.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję
do usłyszenia
bardzo.
Za tydzień.